wszyscy na ciebie patrzą, ludzie zmieniają do ciebie stosunek, na ulicy cię zahaczają, chcą z tobą zdjęcia, to jest strasznie dużo. Nagła taka zmiana z dnia na dzień, nie? I wtedy był taki moment, że Kaśka... Pamiętam, walnęła mnie w łeb i powiedziała, chyba cię odpala trochę.
Wejść do klatki i zwalczyć jak ten gladiator z drugim mężczyzną.
Ale jeszcze
krew,
musiałbyś mieć kogoś, wiesz, takiego, żeby to narracyjnie pasowało, nie?
No ale co mnie z Sepkiem ustawić, no, że my się znamy tyle czasu? No wiem, że to by było, ale się śmiałem, jak się z nim spotkałem właśnie, jak jeszcze on był przed tymi chyba dwoma walkami. Razem zawalczymy, zażartowałem sobie, nie, stary, ja z tobą nigdy bym... No powiem ci, rozmawiałem z moim znajomym, majętnym człowiekiem, bardzo... pytam się, co u niego, mówię, okej. I zapytałem się właśnie, jak on się odnosi do tych takich plotek, czy tam rozmów na temat tego, że tu może za parę lat być niebezpiecznie i co wtedy, czy mielibyśmy gdzieś uciekać, nie daj Boże, albo walczyć. No to powiedział Piotrek, ja mam wszystko gotowe, mam jeden przycisk, cała moja rodzina ma gdzie mieszkać, mam biznes otwarty za granicą, już po prostu mam bezpieczne miejsce, nie? Dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej żony, nawet rodziców. To, będąc ojcem, myślę sobie, jest w tym momencie dla mnie no, najważniejsze, żeby tym twoim dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. 3, 2, 1. Witamy bardzo serdecznie, przed nami Piotr Stramowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja nazywam się Karol Paciorek. Piotr Stramowski faktycznie ze mną jest.
Tak jest.
Aktor, którego serial Bracia jest już na antenie Polsatu od 8 marca, co tydzień w piątek o 22.10, ale też wszystkie 12 odcinków można oglądać na Polsat Box Go. I wiesz, co ja zrobiłem?
Obejrzałeś na Polsat Box Go.
Siomek, wszystko,
na
raz.
No bo nie ma jak inaczej, nie? W sensie, no musiałbyś czekać, czekał? I byś nie obejrzał.
Nie.
Czy dobrze zaczęliśmy promocję?
Dobrze zaczęliśmy, okay. Ale też widziałem samochód, jakim przyjechałeś, więc wszystko jest okej. Okay.
Bo się sprzedaje, chcesz kupić.
Za duży. Rozumiem. Ty masz rodzinę dużą.
To prawda.
Więc ty potrzebujesz samochodu z większą liczbą foteli. Ja mam, jestem z żoną i z psem, więc...
Okej, to
ja
prawda.
Ja się do 911 zmieszczę.
O, zazdrosz, no.
Ale nie mam 911. Muszę się zmieszczać. Dzień dobry.
No ja też się zmieszczę w sumie. To co myślisz, że tak się powinno wybierać auta? Jak się mieścisz, to...
Tak, na przykład Marcin pomysł. Gortat.
Marcin Gortat może się nie zmieścić.
Tak, ja byłem z Marcinem Gortatem kiedyś na torze samochodowym pod Łodzią.
Miał nogi za oknem.
I on chciał wsiąść bardzo, bo to była taka pula samochodów, do którymi mogliśmy sobie jeździć.
Którymi Marcin Gortat mógł jeździć, bo się mieścił.
Nie, on przyjechał w ogóle jakąś S-klasą, ale wiesz, były samochody na tor z wypożyczalni. I wszyscy tam siadaliśmy, wiesz, jakieś Porsche, jakieś Ferrari i tak dalej, ale było też jakieś jedno małe auto sportowe. To był chyba Yaris GR.
Okej. Okay.
I Marcin
odpadł.
Bardzo chciał też do niego wsiąść i to było trudne. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale chyba mu się udało w
też końcu. Pozdrawiam, tak, Marcina.
Choć nie wiem, czy tylko nie wiesz, że wsiadł i... Samochody inna sprawa.
No mógł wymontować pierwszy ten przednie siedzenie i usiąść sobie na tylnym. To też jest taka opcja. Widziałem takie chyba sytuacje z maluchem, jak ktoś zrobił.
W Top Gearze, nie?
Taki klimat. Żeby Shaquille O'Neal wsiadł do malucha na przykład, to by było coś.
Słuchaj, widzimy się w poniedziałek, 11 marca. Weź proszę troszeczkę w swoją stronę mikrofon, będę bardzo wdzięczny. Parę godzin temu zakończyła się gala Oscarowa, na której byłeś, ale nie do końca. No całe szczęście, dlatego nie masz tak podbitych oczu jak ja. Ja też.
Nie, tam się sadzę.
Nie, żartuję przecież. I słuchaj. Nie wiem, czy oglądałeś filmiki, bo do końca nie byłeś na...
Widziałem, tak.
No, widziałeś, jak Robert Downey Jr. odbierał Oscara za rolę w Oppenheimerze?
Kurde, akurat teraz tego nie widziałem. Widziałem screeny.
No to cię właśnie chciałem zapytać.
Tego nie widziałem.
To jest kapitalne i moim zdaniem to jest świetny link do braci, o których chciałem pogadać. On powiedział tak. Przede wszystkim chciałem podziękować swojemu strasznemu dzieciństwu i akademii. W tej kolejności. Co o tym sądzisz? Czy aktorstwo... to jest, w twoim przypadku, to jest już teraz, zupełnie przechodzimy na nasz grunt.
No.
Ty masz coś takiego, że jak grasz, to odbijasz sobie, że jakieś rzeczy z przeszłości, albo czerpiesz z czegoś, żeby ta postać była lepsza, żeby ta postać była prawdziwsza, żeby nie trzeba było jej odgrywać, ale faktycznie nią żyć?
Znaczy, to jest takie moje założenie przede wszystkim, jak podchodzę do... Od początku w zasadzie, to już mi w szkole zostało wpojone przez naszego wspaniałego Romana Gancarczyka, naszego mistrza.
W Krakowie,
gdzie robiliśmy Czechowa, Dostojewskiego, więc tak z wysokiego C zaczynaliśmy. No i ta prawda jakoś się liczyła najbardziej, żeby to poczuć. I tak nam zostało chyba, znaczy nam. Patrzę po moich kolegach i koleżankach z roku, że wszyscy grają i faktycznie są super. I mamy takie podejście, że... No, że to trzeba przeżyć jednak, Czyli to nie ma ściemy. Jak wchodzimy na plan... Zabawne, że mówię za moich kolegów i koleżanki, ale tak...
Możesz.
No. Mogę. Mogą się nie zgodzić oczywiście. Najwyżej.
Fabiański jest za kurtyną.
Ja już miałem.
Cześć, Seba. Sebastian, możesz już.
Ale Sebek był 3 lata niżej ode mnie. Myśmy byli w Giedroyciu na prywatnej szkole razem, a wcześniej byliśmy w podstawówce. Ale na studiach aktorskich później nie.
Tak, bo on był najpierw w Krakowie, potem w Warszawie, tak? Nie, tak. Najpierw w Warszawie, potem w Krakowie.
Najpierw w Warszawie, potem w Krakowie, potem w Warszawie.
Okej.
Okay. Chyba tak, wrócił.
Jakoś tak mi się wydaje.
Chyba, no tak, bo skończył. Ale nie skończył w Krakowie, więc gdzieś musiał skończyć, więc pewnie skończył w Warszawie. Okay. A to się go zapytasz. Czy wybie... jak to jest? No jest to tak, że po prostu staram się to przeżyć. I pytałeś się, czy tam to dzieciństwo gdzieś... Czy ja tam nurkuję, prędzej ono się samo, że tak powiem, wybija. Czyli jak pracuję nad jakąś postacią i są jakieś sytuacje, to często gdzieś tam szufladka się otwiera w głowie i jakoś pamięć emocjonalna wraca do danych sytuacji z życia, z przeszłości, które okej, można sobie wtedy wykorzystać, bo się linkują z tym, co robię teraz. Ale de facto ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie ugrasz nic więcej. O, to jest ciekawe. Ja bym porównał nas do AI.
Was, aktorów?
Nas, aktorów, nas, ludzi.
Okay.
Bo myślę sobie, że to jest tak jak z sztuczną inteligencją, że ona ci nie pokaże nic nowego. Ona pokaże ci wszystko to, co myśmy, czego myśmy ją nauczyli. Więc tak samo jest z aktorem. Aktor nie da ci nic więcej, czego nie przeżył. Więc to wszystko, co przeżywamy, te emocje, które odgrywamy, to są rzeczy, które gdzieś przeżyliśmy i które znamy. Z takiego założenia wychodzę. Nie przypominam sobie, żebym odkrywał nowe emocje grając. Raczej są to rzeczy, które znałem wcześniej. Oczywiście one mogą być nieprzewidziane. Mhm. Niektóre sytuacje, na przykład uruchamia mi się w jakiejś scenie smutek połączony ze śmiechem, z radością, czy z jakimś jeszcze innym, z inną emocją. Ale to są znane mi emocje.
A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś.
I więc jakby no, my tutaj gramy, nie?
A to oznacza, że ty musisz poza, w takim razie, poza graniem, poza planem zdjęciowym, serialu, filmu, czegokolwiek.
Żyć muszę.
Musisz żyć, no. Bo jeżeli nie będziesz wystarczająco dużo przeżywał, to potem będziesz grał tymi samymi kartami.
No ale tak pozdro. Jest, no zobacz, no przecież wszyscy ludzie, aktorzy, którzy tak się mówi, że dojrzał, czy dojrzała, czy się zmieniła, poszła w którąś stronę, no to się bardzo linkuje z tym, w jakim jesteś kondycji w życiu. Ale w ogóle mi się to łączy ze świadomością. Jak w ogóle staram się być w życiu świadomy, mimo że często dysocjuję, bo korzystam bardzo dużo z telefonu komórkowego. Czasami w momentach, kiedy nie jest mi oczywiście potrzebny, zresztą byłeś świadkiem na początku, zanim zaczęliśmy rozmowę, to spędziłem 10 minut na telefonie, bo musiałem coś zrobić. Tak to jest. I zgubiłem wątek. Zadaj mi następne pytanie, proszę.
Bardzo proszę.
Albo kontynuuj to, bo to było ciekawe, ale coś zgubiłem. Zgubiłem wątek.
To ja to zlinkuję w takim razie z braćmi, jeżeli pozwolisz.
Proszę, tak, bo rozmawiam.
Jaki element twojego życia, bo grasz tam architekta, jednego z czterech braci,
no.
Teoretycznie najbardziej ogarniętego w życiu, z tej czwórki, teoretycznie. Teoretycznie. Czy ty czujesz się takim ogarniętym facetem, który wchodzi już w drugą ćwiartkę swojego życia tak pewnym krokiem i wszystko jest spoko, czy... No bo tam w serialu to niekoniecznie, nie? Niby wszystko masz poukładane. Nie będę mówił za twoich kolegów, którzy mają trochę inne role i są twoimi braćmi, ale czy ty czujesz, że u ciebie wszystko jest tak chybotliwie, czy właśnie zaczyna się spoko?
A może w życiu?
W życiu, no. Bo w serialu to od razu wam mogę powiedzieć, kochani, w pierwszym odcinku się okazuje, że
nie
u Piotrka. Bywało lepiej. Jest wystrzałowo.
W życiu... Jak ja się czuję? No ale to ładnie zlinkowałeś, bo ja ci też faktycznie naprowadziłeś mnie na to. Mówiłem o świadomości. I ta świadomość jest gdzieś bardzo ważna dla mnie w tym aspekcie i w ogóle w życiu stała się rzeczą najważniejszą, bo i staram się na tym skupiać, żeby być świadomym tego, co jest wokół, co się dzieje w moim życiu, jakie decyzje podejmuję. Nie mówię tu, żeby być control freakiem, tylko żeby po prostu ogarniać, co w jakim miejscu w sytuacji jestem i dosyć znać swoje ciało i móc rozpoznawać różne schematy, tylko procesy zachodzące w moim ciele, jako moim narzędziu pracy, no bo jest to dla mnie też ważne.
A wy robisz na zakrętach?
To jest dobre pytanie. Mam bardzo dużo. Wiesz co, jak mam ci szczerze powiedzieć, to jest najbardziej intensywny okres w moim życiu w ogóle.
Okay.
Nie mówię o pracy, tylko to stricte mówię o wszystkim, co się dzieje w ogóle w moim życiu. Nie mówię, że to jest coś złego czy dobrego, po prostu jest tego dużo. Czyli mój układ nerwowy bardzo w ostatni, tak naprawdę to się wydarzyło, to zaczęło się zmieniać po rozstaniu moim. Jak już mam się tak tutaj uzewnętrznić. Ale to jest istotne. I coś zaczęło się we mnie zmieniać. Zacząłem szukać siebie, cofnąłem się do siebie sprzed 8 lat tak naprawdę. Dosłownie, to jest niesamowite, ale jakoś sprzed związku mojego i zacząłem siebie szukać tam, że miałem wrażenie, że gdzieś siebie zgubiłem. O czym nie miałem pojęcia przez te 8 lat, będąc w związku. Nie mówię, bo zaraz ja wiem, jakie są wspaniałe nasze media, że potrafią wyciągnąć fragment rozmowy i zrobić z tego nagłówek. Absolutnie nie uważam to za jakiś czas, który był stracony. Nie, to był wspaniały, najlepszy, jeden z lepszych czasów, okresów w moim życiu. Ale część mnie została w tym, powiedzmy, 2014 roku. No i chciałem tego Piotrka odnaleźć. Ja to nazywam tego Stramka. I go znalazłem, tylko jest młodszy o te 8 lat. I to jest niesamowite, bo faktycznie mam często poczucie, że wracają mi jakieś nawet zachowania takie, wiesz, z tamtego okresu, połączone z doświadczeniem jakby starszej osoby dojrzałej. Próbuję to zintegrować w sobie. Gdzieś tam nad tym się skupiam. Bardzo dużo się dzieje, plus właśnie jeszcze takie rzeczy niezwiązane do końca z moim zawodem, tylko tam, powiedzmy, z drugą nogą, którą stawiam, biznesową, na co też poświęcam dużo czasu. Dzieci, rodzina, patchwork, nowy związek tak naprawdę, nowe dziecko. No, strasznie, strasznie dużo nowych rzeczy, które trzeba ogarnąć i gdzieś poukładać sobie w tej głowie. Symultanicznie zajmując się tym Stramkiem, którego się zgubiło i próbować zrozumieć, w którym momencie życia ja jestem i czego ja chcę, czego potrzebuję. A przy okazji oczywiście zapewnić całej rodzinie mojej dobrobyt i bezpieczeństwo. Także mój układ nerwowy jest poddawany no dosyć dużym obciążeniem ostatnimi czasy. Ale to dobrze. Jakby nie mam czegoś takiego, że to jest, że jestem, nie wiem, zmęczony i narzekam, że tak nie powinno być. Nie, ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo to znaczy, że jest to jakiś proces, który trwa, który i widzę postępy. I widzę, że rzeczy zaczynają się układać, czyli te wszystkie kropki, rzeczy, które były i sytuacje totalnie zdysocjowane i niezintegrowane zaczynają mi się łączyć i zaczynam ten swój świat na nowo zbierać. A na pewno to rozstanie, rozwód i ta decyzja była takim, nie będę ściemniać, nie? No, to była największa zmiana w moim życiu. Jaką pamiętam. No i trzeba sobie dać radę i sobie daj radę. To tak staram się trochę prywatnie, a teraz może trochę o postaci. Jakbyś chciał.
Spoko, ale to o jedną rzecz cię dopytam. Ty tego nie powiedziałeś, ale to tak trochę brzmi, albo ja to tak odebrałem. Jakbyś był jednak człowiekiem niespełnionym przez jakiś okres.
Wiesz co, ja nie czułem nigdy spełnienia i może to też jest taki...
No to są oczywiście momenty.
No tak, bo znaczy pytanie, o jakim spełnieniu mówisz, takim rodzinnym? W sensie, bo powiedziałeś, że...
Holistycznie, to się łączy.
Wiesz co...
Nie możesz się czuć spełnionym, jak masz... Pewnie słyszałeś tę historię milion razy o gościach, co mają 65 lat, dużo milionów na koncie, rozwaloną rodzinę, gdzie wszyscy się nienawidzą i wiesz, nie możesz być spełniony biznesowo, ale jak masz rozwalone życie prywatne, to nie jest spełnienie, nie? Choćby twoja firma była top.
No absolutnie masz rację, znaczy w to wierzę i to jest dla mnie 100%.
Nie ma szans.
Też poznaję różnych ludzi i widzę, jak to działa. Poznaję ludzi z bardzo dużym kapitałem, gigantycznym kapitałem. I co z tego, nie? Jak jest dokładnie tak, jak mówisz. A poznaję ludzi... Którzy nie mają, wiesz, co do garnka prawie włożyć, ale są szczęśliwi i nie wiadomo czemu.
Nie wiadomo czemu?
No by się wydawało, nie? W tym systemie, w którym żyjemy, no gdzieś tam gloryfikowane jest jednak to, żeby coś sobą reprezentować materialnie. No i to się chwali. To się gloryfikuje, a nagle widzisz kogoś, kto po prostu kocha drugą osobę. I to jest dacyt, nie? Bang, koniec. No i to jest dla mnie jakby cel w ogóle życia. To jest, już teraz tak górnolotnie polecę, ale serio, to jest miłość, nie? Która wszystko trzyma i bez tego nie ma nic. Jak nie kochasz siebie, to nie będziesz nigdy zadowolony z tego, co robisz. Jak nie kochasz osoby, z którą jesteś, no to, to nie będziesz nigdy zadowolony z związku. Jak nie kochasz tego, co drugiego człowieka tak naprawdę w ogóle, no to, to nie będziesz nawiązywać z nim dobrych relacji. Ta miłość jest ważna na wielu poziomach. Nie mówię tu o damsko-męskiej miłości, tylko w ogóle miłości jako coś, co spaja wszystko razem. I to jest jakieś turbo ważne, o tym się nie mówi, nie? W sensie, jak ktoś zaczyna mówić o rzeczach, które są gdzieś tam, powiedzmy, jakieś metafizyczne i nie do końca do zweryfikowania, no to trochę ich nie ma, nie? Mimo, że o miłości wszyscy mówią, bo wszyscy ją czujemy, czy czuliśmy w życiu, to nie da się jej zdefiniować. Nie? Nie wiadomo, czym jest miłość. To jest jakiś rodzaj czego? Energii, powietrza, energii, brzmi już tak trochę sekciarsko, ale jest to, dla mnie jest to największa siła, która trzyma wszystko.
No, ale to nie jest sekciarskie.
Znaczy, nie, to jest
ludziom,
fakt.
Nie powiesz nie ludziom zakochanym, że wiesz, że wierzą w coś, czego nie ma.
No tak, ale...
Nawet nie powiesz komuś, nawet ktoś, kto kiedyś był zakochany, a teraz nie jest, powie, że no tak, miłość istnieje.
No tak, no są też tacy, którzy mówią, że nie istnieje, nie? Ale większość osób raczej uważa, że istnieje, więc jakby... No ale zobacz, ale ciężko powiedzieć, co to jest, nie? Tak już jak sobie
tak,
o tym...
ale to chyba wynika też z jakichś ograniczeń nas dwóch tutaj, jak sobie siedzimy, bo jesteśmy prostymi chłopakami. Żaden z nas na przykład nie jest psychologiem, nie zajmuje się miłością. Albo nie jesteśmy neurobiologami, czy neurochemikami. Nie wiemy, co tak do końca. Znaczy, przynajmniej ja nie studiowałem, wiesz, literatury dotyczącej tego, co zachodzi w mózgu od zauroczenia.
No, moja dziewczyna jest neuronaukowcem właśnie.
Twoja dziewczyna jest neuronaukowcem?
No.
To stary, to masz kogo zapytać.
No, my prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy na ten temat. Okay. Więc, ale no... Nie chcę się wypowiadać, bo ja nie jestem, ale wydaje mi się, że no nie ma, nie jest sklasyfikowana jako, no wiesz, no mówi się miłość. No to jest, to jest miłość.
Zauroczenie to jest ciężkie zaburzenie,
jakby
tylko
fizyka
mija.
Jądrowego, jakby fizyka się zapytać, czym jest miłość, no to nie wiem, czy on by ci odpowiedział. Też nie do końca wie. Chyba, no nie wiem. Zapytam Andrzeja Dragana, jak go zobaczę na siłowni znowu.
No właśnie widziałem, że chodzi ci na tą samą siłkę. Andrzej jest...
Uwielbiam słuchać.
Andrzej jest bardzo mocny.
Dobry jest, no.
Ale
polecam kwantechizm jego.
Tak, czytałem, super. Był u mnie Andrzej jakiś czas temu.
Tak?
Tak, rozmawialiśmy jak najbardziej i w związku z jego, bo w ogóle jest druga edycja, nie? Tam wyszła pierwsza parę lat temu, teraz wyszła jego nowsza, rozmawialiśmy i Andrzej jest w najlepszym tego słowa znaczeniem, no pozytywnym świrem, można powiedzieć, nie? Można o nim tak powiedzieć. On jest zakręcony dość mocno, ale w taki sposób, że przede wszystkim, co jest dla mnie niesamowite, potrafi zajawić innych ludzi tą dziedziną, nie?
No ma to coś, nie?
Ma takiego, to coś.
Tak. To ciężko opisać.
No i on jest cool naukowcem. To nie jest takie łatwe być cool naukowcem, wiesz.
No wiesz, jak zobaczyłem, jak on wchodził na te aule, gdzie byli jacyś starsi nauczyciele w togach, tam w tym dresie.
Ale miał fajny pewnie dres. Nie, że jakiś, wiesz, czarny pierwszy z brzegu.
Nie, no, zajebiście wyglądał. Taki kontrast. No.
Ale dobrze, ustawiasz sobie swoje życie, robisz bardzo wiele rzeczy na raz. Jedną z tych rzeczy byli bracia, jeszcze przez chwilę do nich powracam tak uparcie. Najpierw chciałem się zapytać, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, jeżeli chodzi i filmy, i o seriale, gdzie grasz już tak naprawdę główną rolę.
To prawda.
Wiesz, do tej pory jednak w większości przypadków byłeś
supportem.
Byłeś
takim,
supportem. Bardzo wyrazistym, ale jednak supportem. Tutaj masz dużo kwestii, masz dużo czasu ekranowego, to jest 12 odcinków.
Może w Pitbullu było tak faktycznie, że miałem tą główną rolę.
Okej.
Okay. To był jeden taki moment, kiedy... Ale faktycznie, wiesz co, teraz mi uświadomiłeś, że
ale od
Pitbulla, albo drugo
ale Pitbull planowe. To jest który rok?
10 lat temu.
No właśnie. Potem i filmy Wegi, i różne seriale, w których występowałeś, i filmy, to jednak był support. Tutaj, no jesteś jednym, okej, jest was czterech braci, plus Jan Frycz, który jest waszym ojcem, plus matka, ale wydawało mi się zawsze, patrząc na aktorów, że kurczę, wreszcie możliwość otrzymania większej liczby linijek czasu antenowego, tego wszystkiego, to jest chyba coś takiego, co sprawia, że no dobra, no bo to cię będzie weryfikowało przy kolejnych propozycjach.
No tak, no tak jest.
Jak z tym się czujesz? I wiesz, to też nie jest mała produkcja, bo pojechaliście do Grecji, kręciliście trochę tego w Polsce, no jednak jest to jakaś taka próba Polsatu, żeby podgryźć seriale i zrobić coś lepszego, nie, na polskim rynku.
No bycie tą jedynką jest fajne. To na pewno jest coś takiego, że mój wow. No bo jednak masz duży wpływ, All Eyes on You, czujesz to i widzisz, że możesz dużo też dać od siebie i przedstawić swoją wizję też świata, nie? No bo to nie jest tak, że dostajesz scenariusz i po prostu to odgrywasz, tylko
to jak to robisz
uzupełnić. Więc no ja staram się w tych postaciach znaleźć siebie w jakichś tam sytuacjach życia, w których mógłbym się znaleźć. No i przede wszystkim no, bazuję na tej jakiejś wrażliwości, którą chciałbym, nawet czy jest pod jakąś przykrywką, czy nawet wiesz, jej nie widać, ale to zawsze jest ciekawe. I zawsze widz za tym idzie, żeby złapać człowieka. No to ja tego człowieka chcę dać. Ja trochę zauważyłem, że właśnie w tych rolach wcześniejszych często chowałem się za skorupą. Ja strasznie lubiłem udawać i szukać daleko od siebie.
A postaci?
W postaci, tak. No ale u Patryka Wegi, no te postaci to były jakieś takie, no mocno, nie mówię przerysowane, bo one nie były przerysowane, ale byłem, bardzo się chowałem za głosem, za wizerunkiem, żeby wizualnie wyglądać jak najdalej od siebie. Imponowały mi postaci typu, wiesz, no, aktorzy jak Daniel Day-Lewis czy Christian Bale, którzy zmieniają się do roli. Nadal tak jest oczywiście, uważam, że to jest super stworzyć taką postać. Ale właśnie Ostatni Bracia są pierwszym takim serialem, trochę zrobiłem to w tajemnicy zawodowej, mam wrażenie też, że trochę wziąłem, dużo więcej wziąłem z siebie. Tak powiedziałem, dobra, to wyjdę jako Piotrek, jakby ale nie zagram siebie, no bo wiadomo, że sytuacja scenariuszowa buduje zupełnie innego człowieka, mam inny zawód, inne relacje, inaczej się zachowuję, ale korzystam ze swojego głosu, nie staram się zmienić nic, rozumiesz, jakby tylko i centralnie, żeby się tak mocno otworzyć emocjonalnie w tych wszystkich scenach i z otwartym serduchem. Akurat ta postać Piotra, żeby było śmiesznie, tak samo.
Tak. To ułatwia sytuację.
To też było ciekawe, wiesz, że czytam Piotr, jak nawet w głowie na etapie czytania, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, gdzie ja jako Piotr Dobrowolski, nie Stramowski, funkcjonuję w takiej rodzinie, gdzie mam braci, ja mam siostry jedną, tam mam czterech braci. Raczej jestem chaosem i byłem raczej nieogarnięty, tak postrzegany jako zakręcony gościu, a tu jestem najbardziej odpowiedzialnym chłopakiem, który spina całą rodzinę, wiesz, jakby
znowu dodam tylko w teorii.
Widzisz.
Ja widziałem cały sezon, przyjacielu.
No ale to bardzo dobrze, bo że widzisz, no skoro, to znaczy, że tak się wkręciłem w tę postać, że ja mam inne zdanie na temat Piotra Dobrowolskiego.
Ja ci mogę powiedzieć, w co ty się tam wkręciłeś do serialu. I to nie jest...
Ojej, tak ładne aktorki grają, fajne. Słuchaj, tak. No widzisz, ale pytasz się mnie, jak ja podchodzę
problem,
do roli.
To jest ten problem, jak się widzi cały sezon.
Ja się angażuję emocjonalnie.
Okej.
No tak, więc byłem jakoś gdzieś tam nieogarnięty, tu mam inną postać do zagrania, ale cały czas korzystam z siebie i staram się być sobą, mówić sobą i reagować jak ja. Okay. Ale postać, nie to, że jestem nie sobą, tworzy scenariusz. A zawsze od tego stroniłem i się bałem. Nie? Jakby nie chciałem być aktorem, który jest w każdej roli
sobą.
Gdzieś tam sobą, w pewnym sensie. Tylko chciałem się zmieniać. A ostatnio jakoś pozwoliłem sobie na to, żeby tak nie robić. No bo takimi aktorami mamy świetnych aktorów, którzy są, można powiedzieć, sobą. Nie wiem, Marcin Dorociński zawsze ma ten sam głos, podobnie wygląda, on się raczej nie zmienia do roli, ale jakby zawsze tworzy go, jego postaci tworzą scenariusz i to jak on jakby realnie 100% wchodzi w to, co on gra i jakby ty wierzysz w to, że to jest inny typ, nie? Ale wygląda podobnie. Nie jest gość, który się zmienia do każdej roli, nie?
W Braciach wydaje mi się, że Jan Frycz ma cały czas w sobie...
Jana Frycza. No tak, no właśnie o tym mówię. No to są, to jest świetny, wiesz, ten głos, no to jest niepodważalne i każdy za tym idzie. Jest to sexy. A ja w tym, że tak powiem, sobie raczkuję, bo jakoś ciężko mi było pokazać siebie, nie? Zawsze chciałem uciec.
Tak się zostaje aktorem?
Czy tak się zostaje aktorem?
Że chce się uciec. No to jest granie cały czas czyjegoś życia, nie?
Wiesz co, to jest też ciekawość. No ja byłem bardzo ciekawy świata. Zawsze, nadal jestem. Lubię sobie sprawdzać granice. Eksplorować. No a ten zawód pozwala no, niesamowicie sobie poeksplorować przestrzenie, do których nie miałbyś dostępu nigdy, będąc, wykonując zawód jakikolwiek inny. Po prostu mamy tu pełne pozwolenie na to, żeby autentycznie oszukać twój układ nerwowy, no bo to tak jest, no wiesz, dla mnie moim instrumentem jest mój układ nerwowy, z którym którego ja sobie programuję, przeprogramowuję do grania, ja go oszukuję. On zaczyna reagować, on wypuszcza łzy w momentach, kiedy jest mi przykro. Mimo, że mi nie jest przykro, nie? Ale sytuacja ze sceny jest taka, że ja płaczę. Ja serio płaczę.
Ale serio jest ci przykro?
No ja to, no przeżywa się to. Ja nie mam, że cisnę i mi lecą
łzy. Bo to jest drobne rozróżnienie pomiędzy aktorstwem dobrym i niedobrym.
Nie, ja bym nie oceniał, czy to jest dobre. Nie, właśnie ja absolutnie szanuję ludzi, którzy są technicznymi aktorami i to jest chyba, nie chcę tu, ale wydaje mi się, że to był... Anthony Hopkins z jakimś innym aktorem, który tam, jakaś taka jest anegdotka. Ja oczywiście przekręcę, ale przekaz jest ten sam. No i byli w lesie coś tam i jeden biegał, zapierdzielał, żeby się zmęczyć, a drugi stał. I mówi, a po co tak biegasz? No żeby się zmęczyć, żeby po prostu to poczuć. A nie możesz tego zagrać? Coś mniej więcej parafrazuję, no ale to jest na tej zasadzie. Masz ludzi, którzy to zagrają, nagle zaczną się hiperwentylować i to będzie prawdziwe, więc się najprawdopodobniej nie zorientuje. No a są aktorzy, którzy po prostu wchodzą. Mnie to bardziej interesuje, bo wtedy jesteś bardziej nieprzewidywalny, bo jak ty sobie coś zaplanujesz w głowie, to jest moja teoria, no. I to odegrasz jeden do jeden, masz wszystko zaplanowane, no to będzie jednak w jakichś ramach twojej wyobraźni. A mnie najbardziej ciekawi w tym zawodzie ta nieprzewidywalność, to, że się nagle wydarza moment, którego w życiu byś się nie spodziewał.
Już podczas grania sceny.
Podczas grania sceny, okay. Nie wiem, i to jest najpiękniejsze, to jest jak taniec, wiesz, improwizacja. Kocham to, że jak grasz z aktorką czy z aktorem i nagle ci poda tekst i ty go odbierzesz po ludzku, jakby w sensie, bo... To też jest trudno dla widzów, którzy, może powiem, no bo to jest ciężki zawód, jak ja sobie przypominam, cofnę się trochę, zrobię dygresję, do tego jak zaczynałem, to ten zawód dla mnie wyglądał zupełnie inaczej. Ja absolutnie nie miałem pojęcia, w co ja się pakuję. Gdyby ktoś mi powiedział, że to tak wygląda, no to najprawdopodobniej bym w ogóle się nie odważył, bo to jest straszne obciążenie dla organizmu, naprawdę. W sensie dla tego układu nerwowego. Ja miałem jakieś wyobrażenia, że my sobie gramy, nie? W sensie, a przez te, nie wiem, pół życia, które gram, jakby no ciężko jest mi wytłumaczyć widzowi i pewnie nie uda się. To tak jakbym miał wytłumaczyć, jak pianista napierdziela paluszkami i gra ci Chopina, nie? Na konkursie chopinowskim i wszyscy robią takie oczy. Nie wiem, jak to jest jakoś zaprogramowane, tak samo jak u mnie jest zaprogramowane to, że ja wchodzę w jakieś emocje i my tak mamy, aktorzy. Więc dla nas to jest oczywiste, to co ja ci mówię i myślę, że dla widzów nie do końca może być, ale postaram się to wytłumaczyć jak najprościej mogę, że... Dobra, i teraz robię dygresję i wrócę do momentu, kiedy skończyłem, czekaj, a mówiłem o emocjach, weź mi pomóż, poczekaj, bo już też się zgubiłem.
Mówiłeś o tym, dlaczego odgrywasz,
że nie słuchałeś mnie.
Słuchałem cię, ale poszedłem za twoją dygresją, widzisz? Poszedłem za twoją dygresją.
Nie, bo ja chciałem wytłumaczyć widzowi bo o tym instrumencie, tak, którym jestem i który obciążam, grając, i że jest ta wymiana, za którą mi ktoś ci puści jakąś... No już wróciłem, dobra, jestem.
Dziękuję.
I coś jest, czego byś absolutnie się nie spodziewał i twój organizm wychwytuje to i na to reaguje. Czyli na przykład w scenie, której ja normalnie miałem być wkurzony, rzucam, nagle to, co zrobił mnie, w pewnym sensie rozśmiesza. Ja zaczynam się śmiać. Jestem tak samo prawdziwy i na przykład przerażający, nie? I to jest wow, ciekawe, to jest takie kurde, niespodziewane. I takiej rzeczy, nie dojdziesz do takich sytuacji, jeżeli będziesz sobie planować wszystko, nie? Tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście, ale z moich obserwacji, aktorów, którzy pracują jako właśnie tacy method actors, nie? Że jestem method actorem.
Jak Daniel Day-Lewis dalej?
No tak, czy tam, no to...
Jak to w Polsce jest takim aktorem? Metody, twoim zdaniem, najlepszym?
Wiesz co, no...
Bo polski rynek, ja tak dodam tylko trochę na boku, wydaje mi się, że polski rynek, zwłaszcza kiedy się robi filmy, seriale, nawet te z większymi budżetami, nie pozwala na sytuację taką jak na przykład właśnie, no właśnie. Ja się przygotowywałem przez, tak jak Bradley Cooper, nie? Teraz no. W każdym wywiadzie mówił, że on do roli maestro przygotowywał się przez kilka lat i uczył się dyrygentury, żeby zrobić tam 6-minutową sekwencję jak najlepiej. No w Polsce takich sytuacji nie ma, między innymi wynika to z faktu, no nie wiem, budżetów, no, no, tak?
Nie, budżetów też i czasu i też podejścia. No.
Więc ja się zastanawiam, czy w Polsce takie rzeczy są, czy też trzeba powiedzieć, ach, kiedyś był Łomnicki i to wiesz były co? Czasy, a teraz nie ma.
Ja z Dawidem Ogrodnikiem byłem na roku. No Dawid jest taką osobą, która bardzo zawsze chciał, zresztą już to było w szkole i on ekstremalnie wręcz wymaga od produkcji niektórych sytuacji, no chce się żyć. Ostatnio przeleciał mi fragment tego filmu. Pamiętam, że oglądaliśmy to, ja to oglądałem wtedy, jak on jeszcze był w szkole. Mhm. Chyba, czy tam jakoś chwilę po tym, jak kończyliśmy szkołę, bo on to robił zaraz po szkole. No i było tak, no dobra, no nasz Dawid tam się wkręcił, oczywiście no z całym szacunkiem,
w sensie,
no,
że zrobił kawał roboty. Wy tak mówiliście o nim, tak?
Tak, tak, nie okay. No, że super robota, że, no ale że cały Dawid, no wiesz, jakby no znamy się, jesteśmy na roku 4 lata, no że znamy się jak łyse konie. Po tylu latach, chyba teraz po 10 latach zobaczyłem ten film i ja zobaczyłem ten fragment, mówię, Chryste Panie, co on tam odwalił. W sensie szacun, nie? W sensie to jest bardziej mnie to teraz szokowało niż wtedy, nie wiem, dlatego, bo nie wiem dlaczego. Minęło dużo czasu.
Mogłeś ktoś myśleć wtedy bardziej o sobie niż o twoim ziomku z roku.
Znaczy bardziej zobaczyłem jakby postać jego, nie? Tak samo jak widziałem film Paktofonika, to co zrobili
jesteś
chłopaki.
Bogiem.
Coś tak, jesteś Bogiem. To zrobił Tomek Szuchart, Marcin Kowalczyk i Dawid też zresztą. No oni tam weszli w ten świat, oni się stali tymi chłopakami, to widać. Teraz jest mniej takich filmów, w ogóle świat przyspieszył, social media wjechały na grubo. Dysocjacja poprzez...
Dobra, dziadku, już nie przesadzaj.
No, nie, ale nie, no, ty, ale
ja
okej.
Wiem,
ty,
no, ale,
bo, ale wiesz co, nie, tak, bo ale pamiętaj, spotkaliśmy się, przepraszam, spotkaliśmy się, jestem w telefonie, co mówi do mnie kolega, zostaw ten telefon, wyłącz
jestem
telefon.
Jestem starszy od ciebie o rok, więc mogę ci
ale
mówić.
Widzę, że jesteś wyluzowany i masz ten czas dla siebie i super, ja to czuję.
Czy ja mam czas? Nie, ja mam czas dla ciebie. Jesteś moim gościem.
No, dziękuję, teraz mi pojechałeś, że nie miałem
Nie, 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 broń Boże, ja... Absolutnie, nie chcę, żebyś tak
ale
to odebrał.
Nie, nie, śmieję się.
Chodzi mi o to, że te wszystkie, bo ja się zgadzam z tobą. Tak, jest social media, jest przejebane, w ogóle są lajki, ludzie chcą czegoś od ciebie i są maile. W 100% się zgadzam, tylko że fakt jest też taki, no, że nikt ci tego nie wyłączy, tylko ty sam.
Oczywiście, że tak.
Albo rynek, ja kiedy przestaniesz być modny, nie?
Albo no, to przestanie być modne, albo to no, przestanie no, być no, opłacalne, no, ale no, na razie no, jest bardzo opłacalne mówię. I tam jest kasa, nie? Więc tak, ale ja jestem, wiesz, jestem ofiarą tego, to na pewno, bo, no bo ja gdzieś tam w to wpadłem i przyznaję szczerze, ale i próbuję sobie znaleźć taki...
A co chciałbyś osiągnąć?
Poczekaj, za grubo, ale nie po chwilę, co teraz. No, ale osiągnąć w ogóle, czy osiągnąć
tak.
W tym?
Czemu tak zapieprzasz? Chodzi o hajs? Chodzi o wiesz co? Sukces? Chodzi o jakąś nieprzegapienie wiesz, jakiejś propozycji?
Wiesz co, ja...
Tak jak mówię, jesteśmy w podobnym wieku.
No ja wiem. A widać, że zapieprzam, tak?
Wiesz, dało się odczuć. Ale to, ja to szanuję, żeby była jasność. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy zapieprzają. Tylko jestem ciekaw motywacji, bo każdy ma swoją, nie?
Wiesz co, to co teraz powiem, tak sobie myślę, to już to oczywiście oceniam, ale szczerze, nie wiem.
Po co zapieprzasz?
Nie wiem, nie odpowiem ci. Okay. Mogę powiedzieć, co mi się wydaje, aczkolwiek z wielką dozą sceptycyzmu podchodzę do tego, bo często ostatnio podważam to, co czuję i to, co mi się wydaje.
Okej. Okay.
Co też uważam jest okej. Okay. Ale wydaje mi się, że zapieprzam po to, żeby nie musieć zapieprzać.
A.
Brzmi to jako...
Kiedyś.
W niedalekiej przyszłości. No. Wydaje mi się, że jakby teraz zajmuję się akurat z dużo rzeczy, którymi zajmowałem się, mówię poza aktorstwem. Mhm. Coś rozkopałem, znajomości, kontakty. Gdzieś się zbiegło w takim miejscu, że fajnie mi się wszystko łączy. Mhm. I chcę połączyć te kropki w taki sposób, żeby za 3 lata, jak będziemy tu siedzieć, ja przyjdę bez telefonu. Mhm.
Będziesz wyluzowany.
Też będę spóźniony, bo się spóźniam.
No tak. I pewnych rzeczy się nie zmienia.
I będziemy mogli sobie pogadać i wrócić do tego wywiadu.
Okay.
Jestem i będę...
To ile to jest bardziej... milionów? Szczerze. Ile to jest baniek? Rząd
baniek
wielkości.
Czego? Baniek czego?
Złotych.
Nie wiem. Nie wiem, nie mam...
Nie, no to musisz wiedzieć, bo jeżeli nie będziesz wiedział, to znaczy, że to jest infinite, to znaczy, że to jest studnia bez dna. I to jest dokładnie sytuacja, w której masz 65 lat, jak miałeś... Pamiętasz, jak miałeś 20 lat...
Gdzie ja mam swój próg?
No.
Nie mam pojęcia, bo ja...
Pamiętasz, jak miałeś 20 lat, byłeś na studiach i myślałeś, kurde, jak kiedyś dostanę film, to będzie spełnienie marzeń, a potem to są kolejne cele.
Oczywiście, że tak.
Jeżeli się nie wie, jaki jest ten próg taki ostateczny, to masz 60 lat... 30 Słuchaj, milionów powiem ci tak, na koncie.
Nie mam miliona i nawet.
Nie wiesz na co wydać.
Ale nie mam nawet miliona na koncie.
Ale będziesz więc... miał.
Wiem.
No właśnie.
Ale nie mam miliona na koncie, więc w tym momencie jakby ciężko jest mi ocenić, ile to jest milion. Okay. Więc pozwól, że rozeznam się. Chciałbym się rozeznać w tej przestrzeni, popływać sobie trochę, zobaczyć jak jest. Ja w ogóle badam swoje...
Ja myślę, że zrobiłeś dobrą kasę już na filmach.
Na filmach? No w Polsce na tyle, ile na filmach można zrobić kasy.
Na polski, jak na polski rynek oczywiście.
Jak na polski rynek, no to coś tam tak, ale aczkolwiek ten polski... No zależy, wiesz, co kogo interesuje. No ja jestem... ja lubię, tak jak mówiłem, eksplorować i gdzieś tam ten rynek polski jest dla mnie... No chciałbym dalej, nie? Okay. Na pewno jeżeli chodzi o aktorstwo, to, no, to nie jest coś, na czym ja się zatrzymuję. Wręcz jakby jestem wkurzony, że mając 36 lat, nadal jestem na polskim rynku i zagrałem tylko tam w dwóch produkcjach gdzieś tam międzynarodowych, które też nie miały międzynarodowego sukcesu. Mhm. Znaczy inaczej, może nie jestem zły, tylko sobie zastanawiam się, że najwyższy czas, żeby to zmienić, nie? Więc jakby mój goal, jeżeli o to chodzi, to ja znam swój, że tak powiem, stop. Ja po prostu chciałbym zagrać w amerykańskim filmie. Jeżeli chodzi, pytasz się mnie o takie moje, co bym chciał, co jest moje marzenie, no to chciałbym zagrać w amerykańskim filmie główną rolę, gdzie mógłbym przedstawić historię człowieka, albo przez jednego człowieka historię jakiejś grupy osób. Coś, co zostawiło ślad w głowie widza i dało do myślenia. Bo to najbardziej lubię robić, uprawiając swój zawód. I to jest mój goal, a jeżeli chodzi o taki finansowy, biznesowy, to naprawdę nie wiem, bo to jest dla mnie tak szalony rynek, no świat, ten taki biznesowy, który poznaję, powiedzmy, macam sobie go, sprawdzam organoleptycznie od 2-3 lat, bardziej 3, że i zastanawiam się, gdzie jest takie miejsce dla mnie, nie? Ale jeszcze poza tym wszystkim, nie ukrywam, że jest gdzieś we mnie lęk, poprzez to, obserwując to, co się dzieje wokół, mówię o wojnach, mówię o napięciu, o jakimś nawet, o tych rozmowach, które wracają, o tym, że Polska może jest w niebezpieczeństwie. O tym się rozmawia w kuluarach, gdzieś może nie...
Już nie w kuluarach.
Ale się o tym mówi, nie? I to też mnie motywuje do tego, żeby zapierdalać. Bo na przykład, no powiem ci, rozmawiałem z moim znajomym majętnym człowiekiem bardzo, pytam się, co u niego, mówię, okej. Okay. I zapytałem się właśnie, jak on się odnosi do tych takich plotek, czy tam rozmów na temat tego, że tu może za parę lat być niebezpiecznie i co wtedy, że mielibyśmy gdzieś uciekać, nie daj Boże, albo walczyć. No to powiedział Piotr, ja mam wszystko gotowe, mam jeden przycisk, cała moja rodzina ma gdzie mieszkać, mam biznes otwarty za granicą, już po prostu mam bezpieczne miejsce, nie? Dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej żony, nawet rodziców. A my, wow, nie? I masz takie szacun. Znaczy w sensie, że właśnie to, będąc ojcem, myślę sobie, jest w tym momencie dla mnie no, najważniejsze, żeby tym twoim dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. I twojej rodzinie. I to jest jakieś takie... I dlatego mam to w głowie, jak się mnie pytasz, dlaczego tak zapierdalam, no to właśnie nie dlatego, że chcę, nie wiem, mieć setki milionów dolarów i, nie wiem, pływać na jachtach. Oczywiście to też jest fajne, ale to nie jest podstawa. Szczerze mówiąc, wolę dzisiaj myśleć o tym, co bym zrobił, gdybym faktycznie miał tak dużo pieniędzy. I wczoraj na przykład rozmawiałem z moją Natalią i totalnie nam się, wiesz, zrobiło no, tak przykro, obserwując to, co się dzieje na świecie i to, co robią najbogatsi z pieniądzem. Że tak naprawdę jeden koleś mógłby zastopować głód na ziemi. I to jest realny, jakby to jest fakt, nie? To nie jest, że tam wystanę, że jeden, tylko powiedzmy, nie wiem, bez nazwisk, ale koleś z pierwszej piątki na świecie mógłby zakończyć głód na świecie i niespecjalnie by to odczuł. A z jakichś powodów tego nie robi. Wczoraj o tym gadaliśmy, nie? I zajebiście nas to zdołowało. I myślę sobie, że gdybym miał taką kasę, chciałbym poświęcić, znaczy poświęcić, no chciałbym dołożyć się do tego, żeby ten świat wyglądał lepiej, bo uważam, że nie wygląda dobrze. W sensie ma wielki potencjał, ale uważam, że dzieje się strasznie dużo złego i chciałbym w jakimś stopniu, gdybym miał możliwość się przyczynić do tego, żeby tego zła było, znaczy do tego, że zła jest mniej, to się nie przyczynisz, ale żeby pomóc tym, którzy na serio tego potrzebują, nie? Zastanawiam się, bo teoretycznie też jest tak, znaczy nawet nie teoretycznie, żeby skończyć wojnę na Ukrainie, też rozmawiam z moją koleżanką Ukrainką, która ma tam rodzinę, to podobno tak naprawdę to by było parę ruchów takich finansowych nawet, żeby rzucić i to by się skończyło. Tylko tego się nie zrobi z innych powodów, tak? Bo to generuje gdzieś tam więcej przychodu w pewnym miejscu, nie? Niż... no i po prostu to musi trwać. Dla niektórych ludzi to jest ważniejsze, nie? Bo oni wybierają, że jednak życie drugiego człowieka jest mniej ważne, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, rozumiesz? W sensie ja tego nie kumam. Ja autentycznie mnie rozpierdala od środka, bo nie jestem w stanie tego skumać. Jak tak można myśleć, nie? Jeżeli tak myślą ludzie, którzy rządzą państwami, no to żyjemy w chujowym świecie, nie? W sensie, jeżeli to są przywódcy. A już się nie ukrywają, nie? To, co się dzieje w Gazie w tym momencie, przecież to jest rozbój w biały dzień, jakby i nic z tym nie jesteś w stanie zrobić, wiesz, jakby. To są ludzie, to są taki gość jak ty, czy ja, tylko po prostu on podejmuje takie decyzje i koniec, tak ma być, a ludzie za tym idą, nie? To jest przerażające, nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego ja mam na przykład inne podejście, nie? W sensie, nie wiem, czy to z powodu tego, że, nie wiem, wychowałem się w miejscu, gdzie jest spokój i miałem spokojne dzieciństwo i wszystko było okej. Rodzice mnie kochali, wiesz, i dostałem masę miłości. Nie wiem, co jest powodem, że ludzie po prostu podejmują takie decyzje. Nie kumam. No ale, no więc odpowiadając, gdzie jest ten mój próg, nie wiem.
Bezpieczeństwo rodziny.
To jest to, ale mówię o tym finansowym, pytałeś się o tym.
Nie, to teraz już zrozumiałem, ja opatrznie w takim razie
to mówię, że chciałbym, tak. Im więcej, tym lepiej, bo chciałbym wtedy poświęcić te pieniądze, czy tam przeznaczyć na to, żeby innym było lepiej. Na pewno.
Powiedz, czy to, że robisz kilka rzeczy, że aktorstwo jest oczywiście tą jedną, ale też starasz się działać tak, żeby pomnażać kapitał, nazywając to oględnie. Czy wystarcza ci energii przerobowej w głowie, żeby jedno i drugie robić dobrze?
To jest dobre pytanie.
Bo często, ja mam takie wrażenie, że często, żeby osiągnąć bardzo wysoki poziom w jakiejś dziedzinie, to bywa tak, że nie potrafisz zawiązać dobrze buta i kupić bułek i umówić wizyty u lekarza, bo jesteś świetny w tym, ale nie jesteś świetny w tamtym, nie?
Dużo o tym myślę, gadałem się o tym z moim kolegą, który też, można powiedzieć, rozdrobnił się na parę rzeczy, a był specem w jednej, dosyć, no, można powiedzieć, na taką skalę polską, bardzo też głośne nazwisko. Był specjalistą w danej dziedzinie i się trochę zdywersyfikował i powiedział, że no widzę to, że ja robię to gorzej.
Bo robię kilka rzeczy.
Tak, powiedział, że nie jestem w stanie zrobić na poziomie... jak grasz w tenisa i masz gadać przez telefon w tym czasie, albo nie wiem...
to może się nie udać.
Grać ping-ponga, no raczej nie wygrasz tego Wimbledonu, nie? To jest na tej samej zasadzie. Oczywiście, ja widzę to, że to gdzieś wybija, tylko to wybija, wiesz, w takich miejscach, gdzie twoja podświadomość uważa, że są najmniej, wiesz, najmniej ważne. Czyli na przykład, nie wiem, zajmujesz się aktorstwem, zajmujesz się biznesem, jeszcze tam czymś, no to są te przestrzenie i na nie, że tak powiem, pożytkujesz najwięcej energii i fokusu i tam jesteś zdeterminowany, sfokusowany, skoncentrowany, zapierdzielasz i wiesz, gdzie ci wywala najczęściej. Jak przychodzisz do domu i masz to poczucie, że okej, dobra, tu już nie muszę walczyć, mogę sobie odpuścić. I tam, na przykład mnie tam dopada, nie? Że w sensie w domu mam na myśli, że jestem mniej skoncentrowany, mniej słucham. Gdzieś to musi się odbyć, rozumiesz, że ja mam naddatek energetyczny w ciągu dnia i na serio jakby żyłuje się, jakby ten silnik, wiesz, stuningowałem z 3 litrów po prostu 200 koni na 600. Jak wjeżdżam do tego garażu, no to czuję, że gorzej mi głowa chodzi, rozumiesz, bo że jestem zdekoncentrowany, wkurza mnie to. i chcę to zmienić. Nie? To mam nadzieję, że nie jest to pętla, w którą wpadłem i mówię, że chcę to zmienić i za rok spotkasz mnie i znowu powiem, że chcę to zmienić, ja będę w tym samym miejscu albo jeszcze dalej. Strasznie chcę być na to uważny, nie wiem na ile jestem, ale staram się być. Nie? Dlatego zapytałeś się mnie, po co to robię? No robię, wydaje mi się, że wiem, po co to wszystko robię, po co akurat teraz zasuwam, żeby za rok, dwa mieć spokój większy.
A co byś wtedy robił? Załóżmy, że za dwa lata masz tyle kasy, nieważne ile. Masz tyle, że czujesz, że to jest okej. Okay. Co byś zmienił?
Na pewno bym uspokoił swoje życie.
W jakim sensie?
Kupiłbym dom gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno jakiś dom.
W sensie gdzieś, gdzie spędził... jest ciepło.
Wiesz co, no za granicą tak, no chciałbym, no. Mieć chciałbym mieć letniskowy gdzieś taki dom, gdzie mógłbym sobie jeździć, a tutaj w związku z tym, że kocham ten kraj, jednak, bo miałem różne tutaj sytuacje, że mówiłem, że wyjeżdżam, że do Stanów, że gdzieś, ale jednak, nie wiem, kocham.
Po co chciałeś jechać do Stanów? Uczucia? Wiesz
co, no chciałem do Hollywood, no to był też mój American Dream taki, żeby tam sobie jakoś zahaczyć się. Mhm. Ale po prostu kocham Polskę, kocham Warszawę i w polskie lato jest najpiękniejsze, uważam. I kurczę, nic, wiesz, żaden jak Kreta, Egipt, jakby nie ma tego, co polskie lato.
Wisełka o 6 nad ranem.
A jak, no. Więc kocham to miejsce i chciałbym mieć tu i gdzieś tam. Ja kocham słońce, brakuje mi na przykład to, że jak wjeżdża ta jesień do wiosny, to jest po prostu psychicznie ja siadam, ja potrzebuję słońca. Zauważyłem, dużo osób tak ma, ale nie wszyscy. Jasne. Jakby ja znam też osoby, które mówią, spoko, lubią zimę, lubią jak nie ma słońca, ja nie jestem w stanie funkcjonować.
Tylko, że ostatnio nie ma fajnych zim. Ostatnio są takie zimy, że leje, nie?
No tak, no, ale zima. Ja znam ludzi, którzy lubią siedzieć, wiesz, w Norwegii czy na Islandii, a tam też nie jest za piękna pogoda i tylko po prostu często pada.
Okay.
Ale się tam lepiej czują, jak jest chłodniej, jak wiesz, no takie, tak, nie wiem, jak na jakieś takie dusze, kurczę, północne, nie? Ja jestem totalnie, kurde, równikowy. Ja muszę mieć słońce do funkcjonowania. I strasznie, więc jakby, no chciałbym sobie tak ułożyć życie, żeby móc po prostu za tym słoneczkiem sobie podążać. Jak u nas się robi chłodniej, no to chciałbym być tam. No i pracować. Stworzyć sobie biznes, który będzie mi, że tak powiem, dawał stały przychód. Co też w moim zawodzie.
I to jest
też...
rozdwojenie. Czyli właśnie aktorstwo i ten drugi przychód. No cały czas.
Ja chcę mieć aktorstwo, chcę brać projekty, które chcę brać, które mnie interesują, a nie to, że ja muszę wziąć coś, bo ja nie mam kasy na przykład. Nie? A są też takie momenty.
A teraz jest tak?
Teraz jest różnie. Nie chcę mówić, bo być może mi to... No nie chcę się... Bo nie jest to oczywiście informacja potrzebna w tym momencie, ale bywa różnie w życiu. I miałem różnie.
Ej, ja też robię rzeczy dla pieniędzy, Piotrek. Nie, to nie jest nienormalne.
Słuchaj, nie, tylko chodzi o to, że ja tak kocham ten zawód, że chciałbym robić... jeżeli pytasz mnie o to mistrzostwo. Aha. I to takie, żeby traktować to, co robisz, ten twój core jako... No wiesz, no zawodowo, tak światowo, no to ja muszę mieć spokojną głowę. Czyli odpowiadam na twoje pytanie, tak, jest to różnica, jak mam 100 rzeczy na raz i muszę odpisywać na maile czy SMS-y, a mam do zagrania scenę. Nie, więc jak ja bym miał swój jakiś tam stały przychód, czego nie mam, bo ja podkreślam, aktorzy mają... jesteśmy tak rozregulowani, mamy nierównomierny system pracy, pracujemy od świtu, czasami w nocy, w sobotę, w niedzielę, w święta, bo ekspozycja siada, światło nam, nie mamy słońce, tylko 4 godziny w ciągu dnia. No to jesteśmy po prostu pomieszani z poplątaniem, więc jakby mój system nerwowy, który potrzebuje rytmu, jego w ogóle nie dostaje, no to po prostu jest rozregulowany. Ja chcę się naregulować, chcę mieć swoje rytualiki i chcę sobie żyć fajnie z moją rodzinką i jakoś uspokoić, to mam na myśli, uspokoić to moje życie, żeby ono miało jakiś harmonogram i rytm, bo z tym jest problem przy wykonywanym zawodzie. Dlatego biznes, który mi daje stały dochód, gdzie ja mogę sam nawigować swoją przestrzenią, mogę mieć niedzielę wolną. I od czasu do czasu wziąć sobie film i wtedy mówię do rodzinki, słuchajcie, ja wypierdzielam na 3 miesiące, nie będzie mnie, ale ja wracam i wracam do swojego domu. A nie to, że ja zapierdzielam te 3 miesiące, okej, coś mi wpadnie i ja teraz muszę myśleć, na ile ja mam to podzielić w ciągu tam roku czy tam paru miesięcy, żeby mi starczyło na podatki, na ten... Znaczy, wszyscy wiedzą, o czym mówimy, no żyjemy w Polsce, nie? Więc każdy się z tym boryka.
Mam podchwytliwe pytanie do tego. Naprawdę chcesz tego spokoju?
no, część mnie chce, a część mnie, w związku z tym, że jestem chaosem, bo jestem chaosem, na pewno będzie się buntować i nie będzie chciał.
Wiesz,
ale to jest
usiądziesz w fotelu, to napijesz się herbaty, stary.
Nie, nie będę mógł siedzieć w fotelu, ja będę sobie siedzieć w fotelu, okej. Jakby i dlatego potrzebuję tego aktorstwa, które mi daje spełnienie, no bo ja tam się wyżywam, wiesz, tam emocjonalnie się wywalam, więc jak będę miał dwa projekty fajne w roku, no to jest dla mnie okej, nie? Że ja mam serial, powiedzmy, czy film, to jest super, nie? A poza tym sobie mam ten swoje gniazdko bezpieczne, w którym sobie siedzę.
A co cię teraz, na początek 2024 roku, bardziej wywołuje u ciebie większą reakcję emocjonalną? Ta odnoga finansowa czy aktorstwo?
Jaką odnogę jeszcze?
Znaczy, co cię bardziej jara teraz? Rozkręcanie biznesu czy aktorstwo?
Teraz?
No.
Rozkręcanie biznesu.
No właśnie, tak czułem. Tak czułem. A co, w sensie chodzi o to, że... Bo...
Chodzi mi, wiesz co, o niezależność. No. Bo bardzo dużo chciałem się uniezależnić. Zawsze gdzieś tam do tego dążę. A jednak cały czas jesteśmy zależni, bo to nas wybierają reżyserzy obsady. Później oni mi mówią, kiedy ja mam grać. Nie lubię, by się podporządkowywać, więc jakby my żyjemy w takiej ułudzie, że my jesteśmy, wiesz, buntownikami, bo my jesteśmy aktorami, możemy sobie kierować, ale tak naprawdę, kurde, dokładnie nam mówią, co mamy robić, o której godzinie, ile nam zapłacą, więc jakby to wszystko jest takie... No to jest śmieszne, bo to jest taka trochę... Tak się oszukujemy. A teraz serio chciałbym nawigować swoim życiem po swojemu, tak jak chcę, nie? W sensie i swoim czasem przede wszystkim. I wkurza mnie to, że jestem eksploatowany, no bo ten zawód jest trudny i bardzo obciąża twój układ nerwowy. Ja to czuję, nie? W sensie ja serio to czuję.
Słyszałem prawdziwą, z pierwszej ręki informację, że ponoć na studiach byłeś bardzo spoko ziomkiem.
Co się zmieniło?
Tak, co się zmieniło, dokładnie. Co poszło nie tak? Nie, że naprawdę słyszałem, że...
Na studiach?
Tak.
Mamy
tak.
Wspólny znajomy? No,
wiesz jak jest.
No to... Wiesz,
nie, no to znajomy znajomego, ale też osoba, która studiowała w Krakowie, mówiła, że... Ale nie na twoim roku. Mówiła, że byłeś spoko wobec innych studentów, że no bo kurczę, to też przerabiałem ten temat z moimi gośćmi nie raz. No aktorzy czasem już na studiach wchodzą na taki rewir, że jestem zajebisty, a wy nie. Mówiąc najdelikatniej. A ty ponoć byłeś spoko. I że spoko się z tobą pracowało i że chyba to ci zostało, że to w ogóle nosisz cały czas raczej, mimo tego całego zapierdolu i tych telefonów, i że masz rzeczy, ja to szanuję i tak jak mówię, totalnie. Jestem po twojej stronie. Ale że w tym wszystkim... Uwaga, powiem staropolszczyzną, nie odjebało ci chyba. Chyba. Dałem na końcu.
No chyba nie. Zawsze miałem podejście takie, ale ja to chyba trzeba, nie wiem, tak miałem wgrane, że jak komuś się coś udało, jak na przykład, nie wiem, Mateusz Kościukiewicz dostał Wszystko, co kocham. I zajebisty film, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów. I uważam, że zagrał świetnie jeszcze z tym Kubą Gierszem. Zresztą dwóch było na roku u mnie. I widziałem tych moich kumpli, grających, wiesz, w takim zajebistym kinie, kurde, wiesz, mamy po 20 lat z hakiem, oni zostali główniaki, grają, wiesz, buntowników, lata 80, w ogóle buntują się przeciwko światu, no, zajebiste moje, no marzenie, nie? I widziałem koledzy moim i takie, mówisz, mogłem być ja, czy coś tam, i widzę, a ja mówię, ale słuchaj, zajebiście, no kurwa, super film zrobili, ja się szczerze cieszyłem i dla mnie przede wszystkim było to, jak oni mogą, to ja też mogę, nie? W sensie, to było moje podejście, że jak ktoś coś zrobił z moich ziom z roku, no to jest kwestia czasu, kiedy mi się uda. No i to mnie, znaczy nigdy nie miałem tak, że coś się... nie udaje, albo komuś złożyczyłem. Był moment, ale też kiedyś mówiłem, że przy Pitbullu, po Pitbullu, no to faktycznie, wiesz co, no to ty, miałem 25-6 lat, nie jesteś przygotowany na nagle, mimo że gdzieś tam byłem w jakichś serialach, coś tam występowałem, ale to nie było jakieś takie spektakularne, że tak powiem, gdzieś na dobre i na złe, jakiś trzeci plan, czy czwarty nawet, czy drugi taki plan w jakimś serialu Polsatu, no ale cały czas, wiesz, byłem jakimś tam aktorem i nagle dostajesz, kurde, główniaka, dostajesz tego Miami'ego, jeszcze z, wiesz, spadek po genialnym Despero, granym przez Marcina Dorocińskiego, wiesz, All Eyes on You, wszyscy po prostu na ciebie patrzą i musisz stawić czoła. Ja się strasznie bałem. Ja pamiętam, dostałem ten film i ja w ogóle zestrachany przychodzę do domu i pamiętam, mówię Kaśce, że dostałem to. I ona mówi, dlaczego się nie cieszysz? Ja mówię, nie wiem, ja jestem przerażony. Ja się nie cieszyłem. Bo wiedziałem, co, wiesz, jaki spoczywa też, jakie są oczekiwania wobec tego tytułu, w ogóle powrotu po 10 latach. No i to gdzieś kliknęło. I jak wyszedłem z tego kina i zaczęli do mnie podchodzić producenci i reżyserzy, którzy ze mną chcieli gadać i mówić, cześć, super, co ja robię film, kurde. Bo... I ja nagle jestem w innej rzeczywistości, wiesz, Web 3.0, kurde, wjechało. Jak jestem gdzie indziej, nie? W sensie to nie ma tego Stramka Piotrka. Oczywiście znaczy, jest nie. Piotr Stramowski, wiesz, Miami, Pitbull.
Ten biznes jest prawdziwy, nie? Przepełniony no prawdziwymi zobacz, emocjami. Nie?
No właśnie o tym się mówi.
Oni są szczerzy, tak, szczerzy. Piotrek, kurwa, ja zawsze w ciebie wierzyłem.
No i wtedy, gdzie ty chcesz, jako dzieciak, jeszcze wiesz, marzysz o tej karierze, bo ja marzyłem o tej karierze, żeby trafić do mas osób, zagrać super bohatera i oni ci to dają i ty to łykasz jak pelikan po prostu, to ci trochę odwala. Znaczy mi jakby byłem z tego podniecenia, wiesz, z tego... No to jest z tego sukcesu, jeszcze nie masz, nie patrzysz na to obiektywnie, tylko przez pryzmat właśnie tego swojego sukcesu i no nie da się odkleić od tego sukcesu, bo ty jesteś tym sukcesem. Wszyscy na ciebie patrzą, ludzie zmieniają do ciebie stosunek, na ulicy cię zahaczają, chcą z tobą zdjęcia. To jest strasznie dużo. Nagła taka zmiana z dnia na dzień, nie? I wtedy był taki moment, że Kaśka... Pamiętam, walnęła mnie w łeb i powiedziała, chyba ci odpierdala trochę, nie?
A, czyli miałeś hamulec.
Ja miałem, wiesz, takie, okej. To był taki moment, ale natychmiast po prostu wrzuciłem, wiesz, ręczny.
Ale w sensie co, zacząłeś kozaczyć za bardzo w chacie i w ogóle
nie,
taki...
Nie, to nie jest to. To nawet nie, to nie mimowolnie to robisz. Po prostu, ja wiesz, wiem, że to chodzi o to, jak ty zaczynasz się nosić, mówić rzeczy, wiesz, że zaczynasz na szlansku, mówisz jakoś coś tam. I ty się nawet nie wiesz, kurwa, ja grałem w Pitbull, wiesz. Bo na początku bardzo skromnie, a później jakoś wjechał ten, a dobra, skoro już Pitbull, no to luz, nie? No to już może, no to wszystko, nie? I to było takie, kurwa, edgy. Ja to zauważyłem, bo ona mi to pokazała, jakoś fajnie mi to lusterko pokazała. I ja natychmiast, wiesz, zawstydziłem się, schowałem się, ale to chyba był jedyny raz, kiedy mi tak odwaliła palma. Okay. Jeżeli mogę powiedzieć, że to był jakiś, no to był zalążek, bo to nie mi odwaliło, tylko po prostu zaobserwowałem swoje jakieś inne zachowanie.
Ale to super, że miałeś właśnie ją, Katarzyna, że ci to pokazała,
no,
nie? No bo
tak, zawsze
nie masz kogoś, jak nie masz kogoś, to bardzo łatwo jest stracić grunt, nie? I przyczepność.
Tak się mówi. A jak jest naprawdę?
Tak, nie, ja tak słyszałem od kolegi. Ja słyszałem od kolegi, który kiedyś był na Złotej 44 i mówił, że może odjebać, jak się tam wysoko wiedzie, bo ma znajomego, co tam ma mieszkać.
Okej.
Okay. Ale... Czyż nie jest tak, a ty masz też to doświadczenie, że jak się pozna pracę na polskich planach, w polskim showbizie, nawet u tych największych, na dużych budżetach, ale potem ma się możliwość nawet małą rulkę zagrać w filmie zachodnim, a ty miałeś taką możliwość na przykład w filmie Dark Crimes, gdzie był Jim Carrey główną rolą.
Tak, zagrałem z nim. To było super, zagrałem z nim, tak.
To, no, dawaj.
Tyle.
No więc, ale byłeś na planie. Mi chodzi o doświadczenie bycia na planie.
No.
Zobaczyłeś, że to jest inny chyba poziom produkcji, że to jest uchylenie furtki do świata, który w Polsce bardzo rzadko się dzieje, bo mało mamy filmów, które są, wiesz, produkowane na takim poziomie. Ja nie mówię tutaj o aktorach, mamy zajebistych aktorów, super aktorki.
Ja ci zrobię dygresję, tylko a propos tego, co mówisz, ten projekt nie wypalił, ogólnie jest przyjęty jako fuck up.
No tak.
Reżysera zwolnili, dokończyli za reżysera film producenci.
W trakcie?
Po zdjęciach czy w trakcie, nie, on nie skończył tego filmu, to nie jest jego film, więc jakby to jest w ogóle klapa, zresztą to też nie poszło w kinach tak, jak miało iść. Ale to, co zauważyłem, to zobaczyłem faktycznie, bo to była amerykańska produkcja, tak. Polsko-amerykańska, i zobaczyłem amerykańskie podejście. Okay. Zobaczyłem Jima Carrey'ego. Zobaczyć Jima Carrey'ego na planie. Mm-hmm. Czy Carrey'a, nie wiem. Carrey'ego.
Carrey'a. Słuchaj, on ogląda wszystkie odcinki, masz przejebane.
No, kurde.
Jim, it's okay.
It's okay.
I'm gonna tell him.
Sorry. I to było coś, nie? I tych producentów po prostu. Producent wyglądał jak Henry Cavill.
Producent.
Producent wyglądał jak Henry Cavill. Kurwa. Jak on mi przyszedł i zobaczył, zaczął gadać tym amerykańskim językiem, po prostu ja mówię, ale to jest, w sensie, kto to jest? Ogarnięty, wiesz, jakby na, jak z tego filmu Jestem Bogiem z Bradleyem Cooperem, po prostu jakby te tabletki wszystkie wsunął.
Mózg na 100%.
Na miliard, nie? Jeszcze wygląda jak po prostu milion dolarów. Zrobiony, jak, no przysięgam, no jak Superman, jak... To było niesamowite jakby i on ogarnia. I ten gym najważniejszy, i ta masa osób wokół niego, latająca za nim. On niby taki skromny, ale jednak, wiesz, kamper rozwalony na największy kamper na świecie, jaki widziałem, wiesz. No bardzo, wiesz, w umowie nie patrz mu w oczy, nie mówimy do niego gym, tylko wszyscy mówią GC. Wiesz, to takie...
Co?
No takie, nie wiem, czy mogę to mówić, ale chyba po
tylu... Po tylu latach.
Tak. Po tylu latach, no wiesz, no były takie jakieś rzeczy, że... żeby...
Mhm. Ale popatrz, nawet to... ten zajebisty producent, nawet ten wielki kamper.
Ja nie mówię, że on jest zajebisty, ja go nawet nie poznałem, bo ze mną nie gadał za bardzo.
Ale mi się nie udał, o to mi chodzi, że czasem ta Ameryka też się nie spina, nie?
Wiesz co, oni robią, to przecież to co ty oglądasz, to jest przesiane, że tam się robi pierdyliard filmów, które idą albo do kosza, albo nikt ich nie zobaczy.
Na VOD prosto.
Ale w związku z tym, że to idzie aż tyle, no to te najlepsze przechodzą, no więc jakby... I zobacz, to nawet są, i to są filmy z Jimem Carreym. To jest taki jego typu, to nie jest no name'em, nie? Tam grał Jim Carrey i Marton Cokas, zresztą też świetny amerykański aktor.
A miałeś okazję porozmawiać, nie wiem, na przykład z Piotrem Adamczykiem, z Tomkiem Kotem, nie wiem, kto jeszcze z Janą...
z Adamczykiem gadam, ja w ogóle jestem fanem Adamczyka i strasznie mu dobrze życzę i dopinguję, jak zobaczyłem, że się dostał do tych Avengersów i wiesz, ta figurka jego i ten plakat, który dostał i widzę, jak on się cieszy tym, ja w ogóle jestem jego totalnym fanem i uważam, że to jest właśnie jedna z niewielu osób, które tak naprawdę... z Polaków, które serio tak zrobiły taką karierę robi, nie? W sensie na serio.
On też tam pojechał, uczy się aktorstwa. On co jakiś czas chyba siedzi w LA.
Chyba tak. Ja nie wiem, znaczy, ostatnio gdzieś się spotkaliśmy na planie, to go zawsze
podpytuję. Ja się z nim spotkałem kiedyś na piwku w LA.
O, to super. Ale super, ma swoją drogę i jakby... No właśnie, widzisz, to jestem ja, jak strasznie się cieszę, bo skoro on może, no to kurde, no to błagam cię.
Ale też jak z nim rozmawiałem i wtedy, i wcześniej, bo on wcześniej u mnie był w programie i on był wtedy przed angażem do tego serialu Aplowskiego. Nie mógł jeszcze mówić. Tak, nie mógł jeszcze o nim mówić, ale już był angaż. To też było widać po nim to takie, okej, to się dzieje teraz, nie? I teraz zobaczymy, jak to będzie, bo to przecież był... pierwszy taki w ogóle projekt, czy oni tu będą chcieli na Europę to promować, co z nim. I widać, że on to próbuje przekuć. I to jest dłuższa perspektywa, co jest też bardzo ciekawe. I myślę, że to rozumiesz, bo ty grasz już ponad 10 lat, że to nie jest sprint, nie? To jest maraton jednak. Jedna dobra rola nie ustawia ci reszty kariery. Jedna wtopa, wiesz, ten Dark Crimes nie przekreśli kariery Jima Carreya, nie? No nie ma szans. Jedna świetna rola nie ustawi ci kariery też. Joanna Kulik, popatrz, Joanna Kulik zagrała w oscarowym filmie, no już to nie jest tak, że ona ma już ustawioną karierę do końca życia.
Stary, przepraszam, mówisz do gościa, któremu jedna rola zrobiła całą karierę w Polsce. Gdyby nie Pitbull, to byśmy tu nie gadali w ogóle. Właśnie są, jakby z grubsza jest tak, jak mówisz, ale są sytuacje, że ktoś dostaje nagle, ni stąd, ni zowąd coś i to go gdzieś winduje, jakby wiesz, to, że, bo tam nie chcę mówić, nie chodzi o to, że tam Pitbull był jakimś filmem, kurwa, zajebistym, tylko chodzi o to, co to realnie zrobiło z moim życiem. Faktem jest, że byłem no-name'em, jakimś aktorem, który po tym filmie stał się najbardziej znanym, nie mówię,
no tak, ale
jeden z najbardziej
wyżej
znanych aktorów, ale wiesz co, ale to nie jest to dlatego, że ja to, tam jest bardzo dużo różnych składowych, które się... No, rozumiesz, to był Pitbull, który wszedł po 10 latach, tak. Znany tytuł. Wszyscy na to czekali, był nowy bohater i Patryk stworzył jakiegoś porąbanego typa, bo to Patryk wymyślił. On go wymyślił, on mi go narysował, jak ty byś zobaczył, jak ja chciałem zagrać Miami'ego, to byś się śmiał i w ogóle to w ogóle by nie odpaliło, to on mi go wkleił do łba, nie? A ja mu go zagrałem, no jest jakby nasza wspólna praca, no ale to on to wymyślił. A jest porąbany, bo po prostu był Patryku i pojechał grubo na całość i stworzył jakiś nowy kazus bohatera, którego nie było. No jakiegoś takiego, no bo to nie jest ani, wiesz, ani to nie jest Linda, ani to nie jest Despero. To jest jakiś inny mróg, nie wiadomo, czy on, wiesz, jest autystyczny, czy co, bo on jakoś emocjonalnie też raczej kuleje. Mam wrażenie, nie ma problem z wyrażaniem tych emocji. W tych scenach raczej wygląda, wiesz, ja miałem brodę i rokeza i on mnie kręcił dobrze.
I ty, ja tam nie grałem specjalnie. Hmm. Rozumiesz? On to wymyślił. To jest właśnie majstersztyk. Tam jest, bo gdyby inny typ to nakręcił, to wziąłby złe duble, ja bym się wypalił, wywalił na jakimś tam dublu. A on sam powiedział, Piotrek, ja musiałem siedzieć, bo ty miałeś tyle chujowych dubli, że jak ja bym zmontował to, co ty się tam zagrał, no to kurwa by nikt tego nie obejrzał, nie? Ale on siedział, bo on wiedział, jak ma wyglądać. Dlatego ci mówię, że mu kazał mi powiedzieć dane słowo przez pół godziny, żebym ja to powiedział w ten sposób. Okay. A ja miałem wrażenie, że jestem, przysięgam ci, jak ja grałem Pitbulla, jak grałem Miami'ego, to ja myślałem, że ja robię, że ja zrobię sobie największą krzywdę w życiu. Że to, co ja teraz robię, to ja nie wierzyłem. Znaczy, w sensie to było tak różne ode mnie i ta postać, wiesz, tak inna od tego, kim ja byłem na tamten moment.
Niższy głos, to, że on jest nieustraszony, nie mruga oczami praktycznie, patrzy ci w oczy, wiesz. I
ja musiałem to grać i ja myślałem, że ja kłamię w każdej sekundzie. Jak jest, wiesz, leci taśma, to ja myślałem, że ja po prostu jestem nie do uwierzenia. Tylko Patryk podchodził i mówi, słuchaj, zajebiście, kurwa. Jest dobrze, nie przejmuj się. Ale Patryk, ja mówię, nie, kurwa, grasz tak. Chuj mnie to obchodzi. I grałem. Nie wiem dlaczego, bo normalnie bym po prostu, a jakoś miałem takie zaufanie, że ja to zrobię. Tak jak ja byłem zestresowany przy oglądaniu pierwszej projekcji, zobaczyłem to, bardzo źle się poczułem, bardzo mi się to nie powiem, że nie podobało, ale było to, nie umiałem do tego w ogóle się odnieść, bo to byłem nie ja, to nie było coś, co ja zrobiłem, tylko on ze mną zrobił. On wziął mnie, wykorzystał mnie wrażenie i zrobił coś takiego.
No ale stary, to
chyba to się spodobało, no tak. Stary. I ja skumałem, mówię, aha, to jest reżyseria, widocznie, wiesz, wziął Neptka, bo ja byłem naprawdę, wiesz, nieopierzony, to była moja druga rola w filmie, w życiu. Ja nie grałem nigdy w filmie, ja nie wiedziałem, jak przed kamerą się zachowywać. Miałem tiki nerwowe jakieś przed kamerą, a on musiał to uspokajać. Więc Miami jest spokojny, nie ma zero tiku, a wiesz, a ja w międzyczasie, kurna, po prostu, wiesz, na przykład latałem. Więc mówiąc, taka dygresja a propos kulis pracy. No i zobacz, no i zrobił się, i on zrobił film, który gdzieś tam, z kolei on mi zmienił życie, ten film, i Patryk. Później już świadomie gdzieś tam zawiadywałem swój, już wiem, jak się gra, nauczyłem się, więc jakby wiem, co on zrobił teraz. Teraz bym, powiedzmy, nie, może potrafił gdzieś tam dojść do tego, co on chciał, chociaż nigdy, no bo to było w jego głowie, on to mi przedstawił. Ale na tamtą chwilę, gdybym trafił na złego reżysera, to by mi zrobił krzywdę. I by mnie nigdy nie wzięli do filmu. By powiedzieli, co za aktor jest, w ogóle on nie umie grać.
Masz kontakt z Patrykiem?
Wiesz co, nie mam. Próbowałem mieć, ale on gdzieś się wyautował, nie wiem. Też pytam znajomych, też nie mają z nim kontaktu, więc nie wiem, co u niego.
A, czy że Patryk się wyautował.
Tak, Patryk, jakbyś, jak coś, to zadzwoń do mnie, jakbyś to słyszał, to chętnie pogadam.
Patryk nie był też jakiś czas temu, ale on był w tym okresie przed Bad Boyem?
To dawno.
Tak, to było chwilę temu, on miał wtedy okres chce sprzedać wszystkie dobra i żyć jak mnich.
No tak, no może sprzedał i żyje.
No na pewno, przyjechał do mnie Lambo wtedy, przyjacielu.
No wtedy.
No.
To ale było... może to było, może już wystawił na Allegro.
A przepraszam, nie, tego Lambo mu nie zabrał przedkiem Urząd Skarbowy?
No coś było.
Coś było. Słuchaj, ej, dobra, poważne pytanie, niezwiązane z niczym do tej pory, ale bardzo mi się to spodobało, jak zobaczyłem w którymś twoim wywiadzie. Fame MMA, stary, ty kontra Seba Fabiański. No come on, to jest idea. Przecież to jest warte naprawdę grubej bańki dla każdego z nas.
Jaki masz procent? Kto cię nasłał?
Nie, przyjacielu, ja widzę twoją łapę, masz bardzo piękną bułę. Chciałbym mieć taką łapę. Jeszcze muszę trochę popracować i znaleźć dobrego trenera i co? I kontrolować Michę, wiadomo.
Tak, to najważniejsze.
A więc na razie tam mnie nie ma, ale wyobraź sobie taką sytuację. Nie film, żaden film, for real. Bo ja miałem taką sytuację, że rozmawiałem ze znajomym, który właśnie bije się w fejmie, bijał się w fejmie, był tu na rozmowie i przysięgam ci, skończyliśmy gadać, wiesz, wyłączyłem kamery, on podszedł do mnie, znaliśmy się wcześniej, to było takie już na luzie, on mi tak chwycił, wiesz, za ramiona, trzepnął mną i powiedział, kurwa, jak ci będą proponować fejm, to idź w chuj, stary, do tego, to jest prawdziwe. Jakby to już kończy się udawanie, wiesz, jesteś w klatce, nie? Jakby musisz się nawalać.
Coś takiego, chyba.
Więc jak usłyszałem, że tobie się to trochę podoba, to stary...
Ale to mówiłem w ostatnim podcaście chyba, na tydzień temu, nie? To wtedy usłyszałeś. No. Tak, bo...
Idź, znaczy wiesz...
A, że mnie pchasz, tak? Żebym pożar.
Znaczy nie, bo jeżeli cię to realnie jara i... A że jeszcze do tego masz warunki fizyczne, to myślę, że byłbyś wartością dodaną, nie?
No spoko.
A nie musisz robić z siebie pajaca.
No nie, ja nie umiem robić z siebie pajaca w ten sposób. jak tam sobie chyba ustalają, bo no ja nie wiem, bo to jest chyba jakoś tak ustalone, wiesz, tak, bo więc to na pewno musiało być na jakichś tam moich zasadach, nie? Ale jest w tym coś ciekawego, żeby skonfrontować się, to też gadałem, no ale powtórzę się, że to jakieś atawistyczne i jednak wejść do klatki i zwalczyć jak ten gladiator z drugim mężczyzną.
Ale jeszcze krew, musiałbyś mieć kogoś, wiesz, takiego, żeby to narracyjnie pasowało, nie?
No ale co mnie z Sepkiem ustawić, no że my się znamy tyle czasu? No wiem, że to by było, ale no, się śmiałem, jak się z nim spotkałem właśnie, jak jeszcze on był przed tymi chyba dwoma walkami. Był po pierwszej chyba.
Wszystkie zmieściłyby się w jednym TikToku.
Dawaj do trzeciej, to razem zawalczymy. Zażartowałem sobie, nie, ja z tobą nigdy bym...
Tak? Ale co, że nie chciałby się z tobą bić, bo się ciebie boi, czy że nie chciałby się bić z kumplem?
Nie, powiedział, że się po prostu ze względu na naszą przyjaźń, okay, jakąś tam i relacje od dzieciaka tak naprawdę, to by nie mógł, nie? Ja tak, wiesz, no, rzuciłem, ale on to tak bardzo poważnie potraktował i od razu odpowiedział, że nie. Ale ja też bym, ciężko mi było się, wiesz, bić z Sepkiem, ale zabawne tak, że te nasze ścieżki w ogóle się tak bardzo przecinają, zauważyłem, nawet jak jest, wiesz, na 4 lata spokoju i się tam byliśmy pokłóceni, teraz gdzieś się pogodziliśmy, no
właśnie to... Właśnie szukać, co poszło w ogóle, znalazłem to jebać, już nieważne, nie będę do tego wracał, ale to było szczeniackie w opór. Mówię o zachowaniu Sebastiana.
A ja nie chcę tu gadać o Sebastianie i o jego zachowaniu.
Nie ma problemu.
Powiedzieliśmy sobie, że jest okej.
Okay. No to dobrze. To jest najważniejsze.
Więc tak, ale te nasze ścieżki, wiesz, jakby zobacz, no myśmy poszli razem, ja poszedłem na aktorstwo, on też tak zapytał, pamiętam się, na co idę, ja mówię, na aktorstwo, no to ja też zdał, nie dostaliśmy się do państwowych, to poszliśmy do prywatnej jednej, byliśmy tam rok, ja się później dostałem do Krakowa, później on przyszedł do tego Krakowa, ja poszedłem z tego Krakowa, ja zagrałem w Pitbullu, on później zagrał też główną rolę w Pitbullu, zupełnie przez przypadek, wiesz, i później on zagrał w Ultrafiolet, on się pożegnał, natychmiast do mnie zadzwonili, nie wiadomo czemu, i do drugiej części Ultrafioletu, ja z kolei, taki serial dla XN-u był, ja tam zagrałem i cały czas gdzieś tam te ścieżki się
mówię ci, stary, to się w oktagonie to się musi skończyć.
Ale to...
to jest właśnie o to chodzi, to jest ten... A jeszcze przecież teraz w tym roku wyjdzie ten film z Jake'iem Gyllenhaalem, nie? O UFC.
Ty widziałeś, że w ogóle ten Jake Paul ma walczyć z Tysonem?
Tak.
Przepraszam za to, ale mi przypomniałeś teraz.
Tak,
i
tak.
To jest to
dziwny pomysł,
ale
bardzo.
Ale z trzeciej strony... powiedziała, wczoraj Natalia mówi do mnie, bo tam gadamy jej, co to za pomysł jest, nie? Że jak Tyson, przecież on go zabije. A Natalia mówi, ale nie, zobacz, właśnie to jest marketingowy zajebisty chwyt. Mówi, bo teraz to młode pokolenie tiktokowo-instagramowe, które właśnie rozhulał Jake, ten Jake Paul, tak? On się nazywa.
Jake Paul, tak.
On jest takim w ogóle influencerem, nie?
Tak,
takim
tak,
mega,
tak,
mega turbo mega dużym, znanym na świecie, tak, który cały, wszyscy młodzi go znają. I zobacz, wszyscy młodzi teraz rzucą się znowu na Tysona. I zafascynują się i ci z Tysona jakby marketingowo...
Historia Tysona i tak dalej.
No pewnie, i masz tak fakt. Niezłe. No, więc jakby totalnie do mnie przemówiła ta teoria, że znaczy, nie trzeba jakąś teorii, po prostu pewnie tak jest, nie? Że ich zestawię. I oczywiście pewnie to jest ustawka, bo nie wierzę, żeby, wiesz, Jake Paul miał wyjść na serio z Tysonem walczyć, no bo Tyson go zmiecie pierwszym ciosem.
No nie jest tak do końca, bo Jake Paul strasznie przykoksił.
Ale to nie ma znaczenia, to jest Mike Tyson, to jest mistrz świata.
Ale on jest też już...
A widziałeś jego treningi? Widziałeś jego treningi teraz? Czy nie widziałeś?
Nie widziałem.
Ja mogę ci pokazać jego trening, żebyś wiedział, poczekaj, no bo wy tego nie zobaczycie.
Się, teraz wziąłeś telefon, to już koniec. Zobaczcie jakiegoś SMS-a i już...
Nie.
Kurwa, przepraszam cię, Karol, tylko 30 osób do mnie napisał szybki SMS.
Tak, już ci mówię, zobacz. Pokażę ci. W archiwum, bo ja to gdzieś wrzuciłem, byłem w totalnym szoku. O.
I to jest teraz?
Tak, on walczy. On wrócił do formy, on jest w genialnej formie.
Co ty gadasz?
To nie jest dziadek, stary, to jest bokser, to jest...
Okej, no jakby kumam. Nie, to ja byłem totalnie przekonany, że... Nie, serio.
On jest stary maszyną.
Nie wiedziałem, że jest tak mocny.
Totalnie, jest...
Okej, okay. A nie, to dobra, to jednak ustawka, to zgadzam
nie,
się.
Nie, musi być, okay. No, ale to jest Mike Tyson, cokolwiek.
Nie byłem przekonany, że on już... Nie ma, że ma siłę, oczywiście, ale już nie ma prędkości.
Nie, zapierdala.
Wow. Czy jest jakieś... Czy jest jakieś jedno doświadczenie, które czujesz, że cię ukształtowało, poza oczywiście możliwością zagrania uwagi? No bo to już powiedziałeś i to ja to zaliczam, nie? Ale czy jest coś takiego, co to czasem jak sobie siedzisz, wiesz, zgaszone światło i myślisz sobie,
no,
wow.
Dziecko, no to jest w ogóle takie, wiesz, no to pierwsze, no, to jest wiadomo, że to jest pierwsza rzecz. To jest moja Helcia kochana, jedyna córcia, która cię totalnie zmienia. I...
To.
Okay. To. I tyle.
I to. I tyle. Kocham. Dziecko. Rozumiem. No dobrze, mój drogi. Dziękuję ci.
Dzięki.
Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało.
Mam nadzieję, że też się będzie dobrze słuchać. Mi również z tobą się.
Słuchajcie, musicie subskrybować, klikać łapki w górę, to i tak dalej, nie? Wiadomo, YouTube, lecimy do przodu.
A jak?
A jak? A ja chciałem powiedzieć, że to wiem, że drugi sezon braci już będziecie kręcić w tym roku. Jest to przyklepane, bo sam to powiedziałeś. Więc zakładam, że to jest prawda. Braci możecie oglądać w Polsacie co piątego, 22:10, ale te wszystkie odcinki są na Polsat, są nie na, ale też wszystkie odcinki są w Polsat Box Go i możecie obejrzeć wszystkie 12 odcinków tego serialu, w którym Piotr Stramowski jest najbardziej sobą, co sam powiedziałeś.
Coś w tym jest.
Coś w tym jest.
I mam trzech braci. Fajnych. Fajnie. Też się fajnie oglądam. No.
Ale mają problemy.
Każdy ma problemy.
Masz problem?
Masz problem? Masz problem? Masz problem?
Co?
Co? Co? Dziękujemy.